i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
3 kwietnia 1940 roku wyruszył pierwszy transport z Kozielska do katyńskiego Lasku. Następne dni to dni tragiczne dla polskich oficerów, więźniów mordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie i innych miejscach. I właśnie to, co umownie nazywamy zbrodnią katyńską, będzie wydarzeniem miesiąca kwietnia. W listopadzie 1918 roku z krwi i pracy czterech pokoleń powstała Polska niepodległa. Jej obywatele mieli świadomość, że niepodległość wyrosła z ofiary przodków. Jej bohaterami nie byli ludzie bogaci, ale kilkunastoletnie dzieci poległy w obronie Lwowa. Pokolenie wyrosło w II Rzeczpospolitej, pragnęło dorównać lwowskim Orlętom, Legionistom, Powstańcom Styczniowym i wielu innym bohaterom zbiorowej świadomości. Kiedy we wrześniu 1939 roku uderzyli z zachodu Niemcy, a ze wschodu Sowieci, miliony młodych i starych wypełniło swoją powinność. Nie byli w stanie obronić ojczyzny, ale z pożogi wrześniowej wynieśli honor. Do sowieckiej niewoli dostało się około 250 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 18 tysięcy oficerów. W październiku 1939 roku oficerów zawodowych rezerwistów Wojska Polskiego grupowano w obozach w Kozielsku i Starobielsku. W Ostaszkowie zgromadzono funkcjonariuszy policji, żandarmerii i służby więziennej. Natychmiast rozpoczęło się też kuszenie, którego symbolem stał się kulturalny major bezpieczeństwa państwowego Wasilij Zarubin, prowadzący w kozielskim obozie pracę śledczą oraz werbowanie agentury. Szybko okazało się, że kandydatów na agentów było w tym gronie zadziwiająco mało. Bo przecież w gronie ponad 400 ocalonych od likwidacji byli nie tylko agenci. Z notatki Berii. W obozach NKWD, Związku Sowieckiego dla Jeńców Wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów Armii Polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych, kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych, zbiegów i innych. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. Jeńcy wojenni, oficerowie i policjanci przebywający w obozach próbują kontynuować działalność kontrrewolucyjną, prowadzą agitację antysowiecką. Każdy z nich tylko oczekuje oswobodzenia, by uzyskać możliwość aktywnego włączenia się w walkę przeciw władzy sowieckiej. Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły szereg kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. We wszystkich tych organizacjach kontrrewolucyjnych aktywną rolę kierowniczą odgrywali byli oficerowie byłej polskiej armii i byli policjanci i żandarmi. Wśród zatrzymanych zbiegów i osób, które naruszyły państwowe granice, wykryto także znaczną liczbę członków kontrrewolucyjnych szpiegowskich i powstańczych organizacji. W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem, nie licząc żołnierzy i kadry podoficerskiej, 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu. 5 marca 1940 roku postanowiono na wniosek Berii rozstrzelać wszystkich więźniów obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku, a także 11 tysięcy polskich więźniów z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki. Jakie były przyczyny tej decyzji? Czy była to zemsta za upokorzenie, jakie spotkało Józefa Stalina w 1920 roku, gdy na jego polecenie Siemion Budionny szturmował bezskutecznie Lwów? A może wyrachowana kalkulacja, aby zniszczyć polską inteligencję i tym łatwiej sowietyzować Polskę? A może był to element współpracy z hitlerowskimi Niemcami, którzy w tym samym okresie wymordowali część polskiej inteligencji w ramach akcji AB? A może Stalin szykował się do wojny z Hitlerem i dlatego postanowił w ten typowy dla siebie sposób rozwiązać problem polskich oficerów? Tego nie wiemy. Wiemy, jakie były skutki marcowej decyzji. 3 kwietnia 1940 roku wyruszyły pierwsze transporty z Kozielska do katyńskiego Lasku. Więźniów Ostaszkowa mordowano w Twerze, a chowano w Miednoje. Oficerów ze Starobielska mordowano w Charkowie, a chowano w Piatichatkach. Polaków mordowano także w Kijowie oraz Chersoniu. Tam oraz w Charkowie zabito 3435 więźniów z zachodniej Ukrainy, w tym 900 więźniów z Lwowa, 500 z Łódzka, 500 z Równego, 500 z Tarnopola, 400 ze Stanisławowa i 200 z Drohobycza. Ciała ofiar ukryto w różnych miejscach, w tym w Bykowni. Na liście ukraińskiej znajdowało się przeszło 750 policjantów oraz 726 oficerów Wojska Polskiego. Kolejnym miejscem kaźni był Mińsk. Tu wymordowano 3870 więźniów z zachodniej Białorusi, w tym z Białegostoku, Brześcia, Pińska, Baranowicz i Wilejki. Zwłoki ofiar ukryto prawdopodobnie w Kuropatach. Wśród zamordowanych byli m.in. generałowie Bronisław Bohatyrewicz, Mieczysław Smorawiński, Henryk Minkiewicz, naczelny rabin Wojska Polskiego, major Baruch Steinberg, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego, podpułkownik Szymon Fedoreńko, poeta Władysław Sebyła. Kiedy znaleziono groby katyńskie, kiedy zaczęto dokonywać ekshumacji, znaleziono różne listy, zapiski, pamiętniki, dzienniki. Jeden z nich należał do Adama Stolskiego. Posłuchajcie Państwo. 1 luty 1930 roku. Wieczorem pogoda cudna, mroźna. Wczoraj wysłałem kartkę do Kany, a dziś piszę do Danki. Co w kraju nowego? Jak tam Danka ze Wusią i Władziem? Żyją mi matka ze Stefą we Lwowie. 7 kwietnia 1930 roku. Pakować rzeczy. Do 11.40 na odejście do klubu na rewizję. Obiad w klubie. Po rewizji o godzinie 16.55 opuściliśmy mury i druty obozu Kozielska. Sadzono nas do wozów więziennych. Takich wozów, jakich w życiu nie widziałem, że 50% wagonów spośród osobowych to wozy więzienne. Ze mną jedzie 12. Miejsca najwyżej dla 7. 8 kwietnia 1940 roku. Godzina 3.30. Wyjazd ze stacji Kozielska na zachód. Godzina 9.45 na stacji Jelenia. 9 kwietnia 1940 roku. 15 minut przed 5 rano pobudka w więziennych wagonach i przygotowanie do wychodzenia. Gdzieś mamy jechać samochodem. I co dalej? 5 rana. Od świtu rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką w Celkach, 8 straszne. Przywieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6.30. Pytano mnie o obrączkę. Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk. Co było potem? Możemy się domyślać. Nie ma nikogo, kto byłby naocznym świadkiem katyńskiej egzekucji, kto by ją przeżył. Zostaje więc wyobraźnia pisarzy, poetów. Jacek Trznadel, fragment opowiadania Zginie co chmur. Wyciągnięto go z celki. Upadłby, ale było za wąsko. Prawie zepchnięto go po stopniach samochodu. Zobaczył jednym mgnieniem sylwetki żołnierzy w mundurach las. Ścięte sosny dół. Od bok dołu leży na wznak w polskim mundurze. Iwski? Ale nie miał czasu myśleć o tym. Prawie nieprzytomny. Bo co innego słyszeć, a co innego widzieć. Czuł tylko, jak prowadzą go dwu pod pachy w tamtą stronę. Tuż z boku jakiś NKWD-sta z pistoletem w opuszczonej ręce. Więc bija nogi w ziemię. Opiera się. Wymuszony krok. Jeden, drugi słyszy nagle krzyk z tyłu. Stój! Nie wiadomo, czy usłyszał strzał, czy tylko zobaczył ciemność, lub może odczuł coś, z czego nie mógł już sobie zdawać sprawy. Jedną z ofiar katyńskiego ludobójstwa był kapelan, ksiądz Jan Ziółkowski, który 4 listopada 1939 roku dotarł do obozu w Kozielsku. Umieszczony w bloku numer 14, tzw. majorówce lub domu starców, w piwnicy, nie przestrzegając zakazu zgromadzeń religijnych, odprawiał tajne nabożeństwa. Za swoją nieobsubordynację był często skazywany na ciężki areszt. Podporucznik Bronisław Weiss zanotował. 28 grudnia 1939 roku. Ksiądz Ziółkowski zamknięty do tiurmy na 7 dni. Przed Wigilią Bożego Narodzenia 1939 roku. Sowieci wwieźli z Kozielska oprócz niego wszystkich księży i kapelanów. Najprawdopodobniej po prostu o nim zapomniano. Siedział bowiem w tym czasie zamknięty w areszcie. Profesor Stanisław Swianiewicz zapamiętał. Ksiądz Ziółkowski był najbardziej zajęty w marcu 1940 roku, czyli w okresie wielkanocnej spowiedzi katolików. Wtedy miał do wyspowiadania setki jeńców. Widziało się go często przechadzającego się z rozmaitymi oficerami we dwójkę o rozmaitych porach dnia. Była to naprawdę niezwykła forma spowiedzi pod bacznym okiem sowieckich wychowawców. Ksiądz Ziółkowski oprawiał mszę świętą w wielkiej tajemnicy po rozmaitych kątach budynków obozowych i następnie udzielał komunii świętej. Nabożeństwo musiało być odprawione tak szybko, aby władze nie mogły zdać sobie sprawy, co się dzieje. Dla ogromnej większości jeńców była to ostatnia komunia święta. Znając go osobiście, jestem pewien, że nawet w chwili egzekucji błogosławił, udzielał rozgrzeszenia tym, którzy wraz z nim szli na śmierć. 7 kwietnia 1930 roku ksiądz Jan Ziółkowski został wraz z dużą grupą starszych oficerów wywieziony z obozu w Kozielsku. Przed wyjazdem odprawił potajemnie swoją ostatnią mszę świętą. Podporucznik rezerwy Dobiesław Jakubowicz zanotował. Prawdopodobnie ksiądz wiedział o planowanej wywózce i przed odjazdem zdążył zorganizować i odprawić nabożeństwo, by wspólnie pomodlić się z jeńcami, którzy pozostali w Kozielsku, a także z tymi, którzy razem z nim mieli być wywiezieni. Ksiądz Jan Ziółkowski został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Jego zmasakrowane ciało zostało odkryte i rozpoznane w czasie ekshumacji w 1933 roku. Nowy Kurier Warszawski donosił wówczas. Na mundurze kapelana polowego, będącego w stopniu majora, znaleziono łańcuszek z wyrżniętym z drzewa krucyfiksem. W kieszeni zamordowanego znaleziono książeczkę do nabożeństwa. Dokonująca wówczas obdukcji komisja sądowo-lekarska stwierdziła, iż szczątki kapelana nosiły ślady masakry dokonanej przez bolszewickich katów w sposób niezwykle bestialski. Ksiądz Zdzisław Peszkowski swoją książkę poświęconą księdzu Ziółkowskiemu zakończył modlitwą. Módlmy się, aby tacy kapłani jak Jan Leon Ziółkowski zostali wyniesieni na ołtarze, aby byli dla nas światłem jaśniejącym wśród ciemności katyńskiej zbrodni i drogowskazem, że zło mamy zwyciężać dobrem. I to zawsze, nawet w najtrudniejszych warunkach. Amen. Tak zwany mord katyński miał być zbrodnią doskonałą. Zbrodnią, o której świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Cyniczny dyktator mógł więc wmawiać Władysławowi Sikorskiemu, że polscy oficerowie uciekli do Mandżurii. Również poszukiwania prowadzone przez byłego więźnia Starobielska, Józefa Szczapskiego, napotkały na mur milczenia. I po raz kolejny okazało się, że zbrodnia zawsze wyjdzie na wierzch. 13 kwietnia 1933 roku o godzinie 15:15 niemieckie radio nadało komunikat informujący o zbrodni katyńskiej i o wiarołomstwie sprzymierzonych. Oto jeden z aliantów wymordował drugiemu niemal połowę korpusu oficerskiego. Naoczny świadek ekshumacji grobów katyńskich pisarz Józef Mackiewicz opowiadał 3 czerwca 1933 roku. Lasek katyński nie jest duży, obejmuje kilka hektarów. Przy wyjściu z auta uderza nas wnętrze lasu, odpowiadającego strefie naszego klimatu, a więc takiego samego jak nasz wileński, gdy się składa z młodych sosenek, brzuzek, mchu i świeżej wiosennej trawy. Ale nie pachnie tam ani wilgotnym chem, ani igliwiem. Przytłacza ohydnie cuchnący słodkawi lepki swąd trupi. Był on pomimo zimna i wiatru tak dotkliwy, że cofnąłem się odruchowo krok w tył. I właśnie wtedy nastąpiłem na przedmiot, który się ugiął pod nogą. Była to czapka oficera polskiego o ciemnozielonym otoku naszej artylerii. Podniosłem ją i odłożyłem na dywanik rosnących w tym miejscu nieśmiertelników. Może zakrawa to trochę na patos, że zwróciłem uwagę na rosnące kwiatki. A więc podłoże lasu w tym miejscu wygląda brzydko. Wygląda po prostu tak, jak powiedzmy podmiejski lasek opuszczony przez majówki wycieczkowiczów, niechlujnych, którzy w niedzielę rozkładają się pod drzewem, a potem pozostawiają po sobie odpadki, niedopałki, papiery, śmiecie. Przy bliższym przyjrzeniu stajemy przykuci niezwykłym widokiem. Nie są to bowiem żadne śmiecie. 80% stanowią pieniądze. Polskie papierowe banknoty złotowe, przeważnie wyższych emisji. Wyblakłe, oblazłe, przeciągłe trupim odorem i cieczą trupu. Tuż obok cygarniczki drewniane, papierosy, strzępy sowieckich gazet, guziki z orłami, rękawiczki, kawałki mundurów, chustki do nosa, skórzane portmonetki. Wszystko to są rzeczy wydobyte z grobów. Dzieje się tak nie na skutek lekceważenia lub braku sumienności ze strony pracującej tu komisji Polskiego Czerwonego Krzyża, która przeciwnie, z pełnym samozaparciem i poświęceniem pracuje nad zidentyfikowaniem pomordowanych i zachowaniem pozostałych po nich pamiątek. Dzieje się tak dlatego, że pomordowane tysięczne ofiary wrzucane były do strasznych dołów łącznie z całym ich osobistym, życiowym balastem codzienności. Ale po śmierci ważne są tylko rzeczy niektóre. Dla komisji przede wszystkim wszystko, co służy do zidentyfikowania zwłok, jak legitymacje, listy, pamiętniki itd. Poza tym wszystkie przedmioty metalowe, nie ulegające psuciu, podlegające oczyszczeniu, mogące pozostać drogą relikwią dla rodziny. Wszystko inne bezwartościowe, na wpół przegniłe, przesiąkłe na wieki już jadem rozkładu, usuwa się na razie na bok i to leży. Leży teraz w postaci świadectwa, straszliwego, ponurego świadectwa, bezładnymi strzępami wśród drzewek Lasku Katyńskiego. Kiedy Niemcy ogłosili o odkryciu katyńskich grobów, Stalin oczywiście zaprzeczył. Liberalny Zachód udawał, że wierzy w zapewnienia krwawego Gruzina. I tylko w prasie faszystowskiej można było przeczytać prawdę. Bolesny paradoks historii. Redakcja dziennika Chrwacki Narod, głównego organu prasowego rządzących w niezależnym państwie chorwackim Ustaszów i największej gazety w Zagrzebiu pisała: zbrodnia bolszewików na oficerach polskich jest przypadkiem, który nie ma sobie równego w historii. Jeszcze nigdy nie było tak systematycznej rzezi spokojnych ludzi, dowódców armii poszukującej schronienia w sąsiednim państwie, które wkrótce zawrze sojusz z rządem uznawanym za swój przez zabitych oficerów. Historia nie zna drugiego takiego przypadku wyrachowanego zabijania elit sąsiedniego narodu, tracenia oficerów sojuszniczej armii w celu łatwiejszego zapanowania potem nad narodem pozbawionym przywództwa. Przejdzie ona do historii jako wyjątkowy przykład zbrodni doprowadzonej do perfekcji i postawionej na usługi politycznych celów przeciwko tym, którzy nic nie robią, tym, którzy dali Polsce gwarancję, że będą jej do końca bronić. Ten tekst ukazał się w 1933 roku i każde zdanie jest prawdziwe. Gdzieś tam w dalekiej Chorwacji dziennikarze bez trudu potrafili opisać, scharakteryzować to, co się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. A w tym czasie w Londynie, w Nowym Jorku o zbrodni katyńskiej nie pisano nic. Robert Brazilach, francuski faszystowski dziennikarz, naoczny świadek katyńskiej ekshumacji, pisał: przez jakiś czas Sowieci mieli nadzieję, że zdołają pozyskać sobie armię polską i później pewnego dnia zrozumieli, że Polacy nienawidzą bolszewizmu, że ci ludzie tak często nierozważni, tak często lekkomyślni, tragicznie lekkomyślni, nie zapomnieli antykomunistycznej lekcji Piłsudskiego, nie zapomnieli, że ich historia była zasadniczo antyrosyjska. Sowieci wyciągnęli logiczne konsekwencje z tej kontestacji i zlikwidowali polską elitę, tak jak unicestwili elitę krajów bałtyckich. Autor tych słów został rozstrzelany przez Francuzów 6 lutego 1935 roku. Po procesie, który trwał zaledwie 2 godziny. Prośby o ułaskawienie takich autorytetów jak Albert Camus przegrały z naciskami sowieckiej ambasady. Nie ulega wątpliwości, że Robert Brazilach to jedna z wielu śmiertelnych ofiar katyńskiego kłamstwa. Bo to katyńskie kłamstwo trwało na Zachodzie jeszcze przez wiele lat po wojnie. Kiedy w latach 70. XX wieku Włodzimierz Odojewski chciał wydać w Republice Federalnej Niemiec niemieckie tłumaczenie powieści Zasypie, wszystko zawieje, wydawca kazał mu usunąć wszystkie fragmenty mówiące o Katyniu, bo przecież nie warto narażać dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim. Tak się działo 25 lat po wojnie w demokratycznej Republice Federalnej Niemiec. Włodzimierz Odojewski, jeden z tych pisarzy, które swoje pióro oddał sprawie katyńskiej, który w przejmujący sposób pisał o zbrodni katyńskiej. Tak zakończył powieść o katyńskiej zbrodni Milczący Niepokonani. Małgorzata zobaczyła rozrytą ziemię, rozkopane doły, a niżej w tych dołach masa pozlepianych ciał, ułożonych jedno obok drugiego, jedno na drugim odczłowieczonych. Ciała te nabrały ciała i mundury, w których leżały, przestały być rozłożonymi przez gniliznę i czas łachmanami. I zaraz te ciała podniosły się z głębi dołów, żyły i wydźwigały się na polanem, warstwa po warstwie. Ustawiły się w szeregi, formowały żyły. Ruszały szeregami naprzód, maszerowały szereg za szeregiem, dziesiątkami, setkami szeregów maszerowały. I zdawało się to trwać niemal wieczność w tym migotliwym świetle gwiazd i bladym blasku księżyca, wśród nieustającego wciąż zmagającego się szeptu sosen, nakazującego, aby wyruszyli wieloletnią wędrówkę w zimny, obojętny świat i go poruszyli. Czasami zarzuca się nam, pamiętającym o katyńskim ludobójstwie, antyrosyjskie zaślepienie. Odojewski w opowiadaniu Kurdynznańskiemu Wzgórzu idzie las, w usta dziennikarza, alter ego autora, włożył następujące słowa. Nie mów mi, że my, Polacy, lubimy rozdrapywać rany i rozdzierać szaty. Nie mów, że nienawidzimy. My tylko pamiętamy i cierpliwie patrzymy w oczy zbrodniarzowi, czekając, aż w jego źrenicach pojawi się spóźnione dziesiątki lat odbicie twarzy ofiary. I pozwólcie Państwo, że to wspomnienie o zbrodni katyńskiej, o tym niezwykłym ludobójstwie, którego doświadczyli Polacy 80 lat temu, zakończę wypowiedzią ojca świętego Jana Pawła II podczas audiencji dla rodziny katyńskiej 13 kwietnia 1996 roku. Ojciec święty powiedział wtedy: tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1930 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Trzeba jednak mieć świadomość, że również ta śmierć, a raczej to wielkie żniwo śmierci, jest jakoś wpisane w Boże plany i nabiera nowego znaczenia w perspektywie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nade wszystko staje się ona ofiarą, której owocem jest dobro. W wymiarze narodowym przybrało ono kształt wolności. W wymiarze ludzkim jest przykładem odwagi i wytrwania, wierności ideałom. W wymiarze chrześcijańskim staje się wezwaniem do przebaczenia.
Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki. Całujesz córkę, jedynaczkę, a mi posyłasz nieba błękit. I w zwiewnej widzisz mnie sukience. Wiem, że nie możesz pisać więcej. Basieńka pyta wciąż o tatę i marzy o dalekich krajach, gdzie pojedziemy wszyscy latem, więc tylko siebie uspokajam. Jeńcom nie wolno strzelać w głowę. Chciałeś powrócić przed Wigilią, na pewno wrócisz na Wielkanoc. Ja kawę z mlekiem i wanilią przyniosę ci do łóżka rano. Na razie szukam cię w albumie i sny mam, nie rozumiem. Mężczyźni w płaszczach, lecz bez twarzy, idą przez rzadki las pomału. Czuję, że coś się złego zdarzy i nagle słychać huk strzałów. Otwieram oczy, strzały liczę. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz.